Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. Cejrowski.com łamane przez sklep. Co tam jest? No, matę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra boso przed świat. Tu. I cała masa innych rzeczy. Yerba. Matę. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Matę wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com łamane przez sklep.
Studio Dziki Zachód.
Ej, tak. Dzień dobry.
O godzinie. Dzień dobry.
Kto tam?
Dzień dobry. Z tej strony Jaśmina Nowak. Chciałam powiedzieć, że punktualnie o godzinie 18 rozpoczynamy Studio Dziki Zachód, a tam...
Wojciech Cejrowski. I nie wiem, czemu to jest Dziki Zachód, nazwa została. Ja jestem na północy Polski, a pani jest na zachodzie troszkę chyba. Czy w Warszawie?
Tak, ja jestem cały czas na Pomorzu, więc jestem zdecydowanie na zachodzie. Też nie wiem, skąd ta nazwa, ale muzyka jest tak dobierana i tematy często dotyczą Stanów Zjednoczonych. Być może jest to odpowiedni tytuł. Zresztą chyba pan go wybierał.
Za 2 tygodnie już będzie amerykańska i strasznie dużo w Ameryce się dzieje ciekawych rzeczy. Nie twierdzę, że żałuję, że tu jestem, bo nie żałuję ani chwili. Cieszę się, że jestem tutaj na wsi mojej i że ciągle czekam na żniwa z tygodnia na tydzień, bo żeby zrobić żniwa, to musi być jeden dzień wieczny, żeby przesuszyło i drugiego jeszcze pół, żeby przewiało. Dopiero wtedy można wjeżdżać na pole i zbierać. I to planujemy sobie już 3 tydzień z rzędu. No najwyżej wszystko spadnie do ziemi, nie będzie na mąkę ani... Za to grzyby są. Nie wiem, jak tam po pani stronie Polski, natomiast u nas na Kociewiu, na skupie w zeszłym roku prawdziwki były płacone po 32 zł za przyniesiony kilogram prawdziwków do skupu. W tej chwili jest ich tyle, że cena spadła pomimo inflacji galopującej i są po 8 zł. Były po 32, teraz płacą 8 zł za kilogram prawdziwków na skupie, bo jest ich tyle, że przetwórnie, które robią, a to prawdziwki w occie, a to suszą, bardzo dobre i na eksport wysyłane są nasze suszone prawdziwki, to jest spory przemysł, no nie wyrabiają te suszarnie, mają taki zasób grzybów zbieranych, bardzo łatwo, idzie się drogą i się zbiera, nie trzeba się kulać po lesie głębokim, to... Typowe zjawisko. Przez 2 lata nie było grzybów, ludzie narzekali. Ja czekałem spokojnie, bo u nas tak właśnie jest, że zależnie od pogody, no nie ma. A potem jak jest właściwa dla grzybów pogoda, to nagle one wszystkie wyrastają naraz. Nie muszę daleko z domu wychodzić, mógłbym się czołgać i bym uzbierał 5 kilogramów.
I to jest z tobą niestety problem zeszłego roku i 2 lata temu w całej Polsce z tymi grzybami. Nie wiem, jak tutaj chyba już też powoli te grzybobranie się zaczyna, bo tak wspomniała mi coś ciocia kilka dni temu, że była i uzbierała trochę grzybów. Ja też lubię zbierać grzyby, tylko mam taki problem, że zawsze gubię się w lesie, więc muszę chodzić z kimś. Kilka razy w życiu zdarzyło mi się zgubić.
Dlatego w tym roku jest dobrze. Można iść drogą i się człowiek nie zgubi. Można z samochodu zbierać grzyby. Jechać wolno i ten kierowca prowadzi, a ten drugi otwiera drzwi. Ja zresztą zebrałem kilka grzybów w taki sposób, że nie wysiadając z auta w drodze powrotnej z kościoła, otworzyłem drzwi od strony kierowcy, wziąłem i pojechałem dalej. Moim zdaniem już u nas się sezon na grzyby skończył, dlatego, że jest ich tyle, że już wszyscy uzbierali, co mieli uzbierać. Tutaj wszyscy moi sąsiedzi już mają już 5. wiadro, jak przynoszą do domu, to już więcej nie chcą, bo człowiek tyle nie przeje, nie potrzebuje tyle. I przestali zbierać. Grzyby sobie swobodnie rosną. Nikt już nie pojawia się nawet grudziąc w naszym lesie, który zawsze przychodził na szaber. Przejeżdżali przez Wisłę, ja ich po tablicach rejestracyjnych rozpoznaję i w naszym lesie było pełno grudziądza. Już nawet grudziądz nie przyjeżdża. Wszyscy się nasycili grzybami. Więc sezon na grzyby się skończył w tym sensie, że już się nikomu nie chce zbierać, bo wszyscy mają.
To jest ciekawe zjawisko, chociaż nie chce mi się wierzyć, że nie ma wśród jednak Polaków takich zapalonych grzybiarzy, którzy zbierają na przykład gdzieś jeszcze na zapas, nawet jak mają się zmarnować, bo to są takie powtarzane schematy, które gdzieś na tych forach grzybiarskich się pojawiają, że chociaż już zepsują się te grzyby, to i tak pójdą i wyzbierają innym. Ale skoro pan mówi, że nie ma, to być może coś się w mentalności...
Idą. Niech idą, niech sobie uzbierają ile chcą. Pierwszy raz zapraszam na grzyby do lasu ludzi obcych.
Bo już, ale wspomniał pan na samym początku o żniwach i o zbożu i taki temat też pojawia się dzisiaj na naszej liście. Być może część rolników z powodu, nie wiem, czy to powodzi, czy pogody, nie wjedzie na swoje pola, ale raczej i tak jest tutaj głębszy problem. Cały czas pojawiają się informacje, że no i to zboże ukraińskie, bo to trzeba podkreślić, ale też rosyjskie dalej jest rozprowadzane w Polsce i zresztą w innych państwach Unii Europejskiej przez międzynarodowe koncerny. O tym mówił w Poranku Wnet były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Później do tego odniósł się Robert Telus, obecny minister, który powiedział, że to nieprawda, że Polska jakby, że to zboże idzie dalej, to Unia Europejska kupuje rosyjskie zboże. No ale sprawdziliśmy te informacje. Okazuje się, że i tutaj rolnicy do nas wysyłają takie wiadomości. Cały czas to zboże jest w, jakby ten proceder cały czas ma miejsce. Nie są nakładane żadne cła na te zboża, nie są nakładane na rolników jakieś, na tych, którzy oczywiście przemycają, czy w sposób lewy, bo mówimy tutaj o takim procederze, żadne kary i cały czas to się dzieje. Co tak naprawdę poskutkuje, to już teraz, nie w perspektywie roku, ale dwóch i nawet trzech lat, taką destabilizacją polskiego rynku zbożowego. Ale tutaj jest też ciekawa postawa Unii Europejskiej, o czym może więcej powiemy później. I pytanie, co pan na to?
No co ja na to? Ja uważam, że to nie jest destabilizacja na 3 lata, tylko to jest taka destabilizacja jak z krowami, które zniknęły z polskich łąk. W momencie, kiedy weszliśmy do Unii, okazało się, że Holendrzy mają lepsze dopłaty do mleka i są w stanie do Biedronki produkować mleko taniej, pomimo że w Holandii, gdzie wszystko niby było droższe, w którymś momencie poznikały krowy. W rolnictwie to, no może na polu, można po 3 latach coś wznowić. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę, to jest dużo trudniejsze. Jak stada poznikają, to potem odtworzenie ich to jest zakładanie czegoś kompletnie od zera po wielu latach. Kiedy już się albo technologia zmieniła, albo się zmieniły obyczaje i przepisy i już się ludziom nie opłaca i nigdy nie będzie opłacało odnawiać stada, które raz zniszczono. To są branże przemysłu, które jak raz znikną, to ja nie widzę szans za 3 lata na ich odtworzenie. Jeżeli teraz zostanie zniszczone, czy będzie niszczone przez 3 lata coś takiego jak produkcja ziarna w Polsce, to wcale nie jest tak, że o dobra, jak się tam skończą te wojny i zacznie się normalny handel, albo jak zamkniemy granice, to nagle tutaj wyrośnie szybko. Nie, rolnicy będą musieli albo zbankrutować w ciągu tych 3 lat, kiedy będzie niedobrze, albo będą musieli sobie znaleźć coś innego na swoje pole. I jak już założą inną uprawę, to nie będą potem po 3 latach się cofać do ziarek, którymi zostali ukarani i które im zagroziły bankructwem. Obecnie część rolników jest zagrożona bankructwem z tego powodu, że właśnie nie widzi perspektywy, bo przeróżne obietnice były. Trzymajcie ziarko w spichrzach swoich, jesienią będzie droższe. To się okazało nieprawdą. Te banialuki przez ministrów opowiadane. Minister to powinien na polu pracować swoim własnym, żeby miał ogólną orientację, co się dzieje. A jak on pracuje w urzędzie, jest zawodowym politykiem, to on traci orientację w tym, co się dzieje. Jego wyjazdy gościnne, bo jest na przykład członkiem PSL-u, ministrem z PSL-u jest i jeździ na wieś. To on jeździ do Bambruchw i orientuje się w przemyśle rolniczym, ale nie orientuje się w tym, co się dzieje na mniejszym polu. Żaden minister, wszyscy są oderwani od tego, ministrowie rolnictwa. Chyba, żeby miał własne gospodarstwo i nie jakieś wielkie, tylko średnie albo małe, to może by się orientował. Więc oni się nie orientują, opowiadają banialuki przeróżne i potem rolnicy zaufali, no urzędnik w krawacie powiedział banialukę, to ja uwierzyłem, trzymam zboże. Potem się okazuje, że ukraińskie wjechało i to, które miałem sprzedać drożej przez to, że je trzymam u siebie w domu, nie sprzedaję jeszcze teraz zaraz po żniwach, tylko minister powiedział, sprzedaj na przykład na wiosnę, więcej zarobisz. Przetrzymałem i się okazuje, że na wiosnę w wyniku różnych innych banialuk przyjechało jeszcze tańsze zza wschodniej granicy i ja w ogóle muszę to wyrzucić. Albo spalić. Albo nie wiem, co z tym robić. Bo wyrzucić też jest trudno, jak człowieku masz 40 ton. To nie jest takie proste wyrzucić jak worek śmieci. Więc moim zdaniem to jest zniszczenie, grozi nam, jeszcze się nie stało, zniszczenie dużo gorsze niż za 3 lata się unormuje i wrócimy do tego, co było. To tak jest moje zdanie.
Ja mi się wydaje, że tutaj problem jest dużo głębszy, bo to trzeba spojrzeć też na działania Unii Europejskiej, które są niezrozumiałe, bo kwestia bezpieczeństwa żywnościowego też z perspektywy Polski, no to jest cały rynek unijny. Pan wspomniał o tym, że dobry minister powinien być gdzieś też wynosić wiedzę z praktyki. No mógłby mieć dobrych doradców, którzy są rolnikami, ale mamy ministra obecnie, ministra Telusa, który jakąś ziemię ma, który mówi, że jest też gospodarzem. Jest Jan Krzysztof Ardanowski, którego ja osobiście szanuję, nigdy nie zdarzyło mi się, abym przyłapała go na jakimś kłamstwie politycznym, a często zapraszałam go do swoich programów i on dzisiaj głośno mówi o tym zbożu, o tym problemie, wbrew swojemu interesowi politycznemu jest rolnikiem. Tylko wydaje mi się, że tutaj ta sprawa jest dużo głębsza. To znaczy, jeżeli Unia Europejska dziś nie nałożyła embarga na rosyjskie zboże, na rosyjską żywność, nałożyli na owoce morza i chyba na kawior. To jest jedynie ta kwestia. Tak samo jest z Ukrainą. No dzisiaj jesteśmy atakowani na przykład, to jest sprzed kilku godzin, niemiecki dziennik Die Welt opublikował tekst na temat Polski, atakuje nas, że chociaż Polska deklaruje wsparcie dla Ukrainy, to ono się kończy tam, gdzie zaczyna się nasz interes. No jest to oczywiste, bo każde państwo przede wszystkim ma zadbać o interes własnych obywateli. Ale nie rozumiem postawy Unii Europejskiej, bo przecież Unia Europejska też na tym straci. Unijny rynek zbożowy też na tym straci. Więc moim zdaniem, a tutaj kilka takich informacji wyszukałam, jest po prostu tak, że te wielkie koncerny amerykańskie, na przykład jest Cargill, to jest jeden z największych światowych dostawców produktów rolnych, ma po prostu swoich ludzi i w Brukseli, i też wiemy, że takie delegatury są w Polsce. I jest kilka takich światowych graczy. I ja bym tutaj upatrywała się po prostu pewnego przekupstwa albo pewnej korupcji już na szczeblach unijnych i nie chcę tutaj takich oskarżeń pod też adresem polskiego rządu, ale to jest bardzo zastanawiające. Ja uważam, że to jest głębszy problem.
Unia Europejska nie straci, bo Unia Europejska to nie jesteśmy my, obywatele mieszkający na terenie zarządzanym przez Unię Europejską. Unia Europejska to jest pewien rodzaj korporacji. To jest zgromadzenie tych wszystkich urzędasów, którzy przeskakują ze stołka na stołek, którzy wypłacają sobie pensje, którzy pobierają podatki różnymi sposobami z ziem podległych. Polska, Słowacja, Holandia to są ziemie podległe. A Bruksela i te wszystkie urzędasy, ta korporacja zwana Unią Europejską, to jest suweren, który od swoich wasali doi różne rzeczy. I w interesie Brukseli, nie obywateli tych wasalnych, podległych landów, tylko w interesie samej Brukseli, jest niszczenie wasali, jeśli chodzi o rolnictwo, bo oni wyznają teraz bożka klimatu i wzięli się na przykład za rolników w Holandii. Co jakiś czas się o tym dowiadujemy, ale Holandia jest mała i trochę daleko i tam nie lubimy jej czasami, a czasami nas nie obchodzi. W związku z tym protesty rolników w Holandii przeszły przez polskie media niezauważone. Niszczy się rolnictwo w Holandii, które było doskonałe. Z Holandii mieliśmy przeróżne rzeczy. Na tym małym spłachetku lądu oni potrafili tam poldery se budowali, potrafili użyźniać ziemię, potrafili robić irygację, kanały mieli, to jeszcze z dawnych, dawnych czasów. Rolnictwo, czy ogrodnictwo, czy hodowla krów i robienie serów na najwyższym światowym poziomie. I to ktoś w Brukseli postanowił niszczyć. Holandia sama sobie niszczy własne rolnictwo. Moim zdaniem my źle definiujemy cele Unii, że Unia sobie zaszkodzi. Nie, nie. Unia nam zaszkodzi. Natomiast ona ma zupełnie inne cele i ona je realizuje. Unia sobie robi dobrze, gdy nam robi źle. Tak mają zdefiniowane cele. Oni moim zdaniem to robią świadomie i cynicznie, to co robią. Bożek klimatu mają wystawiony. I teraz redukcja CO2 jest ważniejsza od wszystkiego. No to zredukować krowy. A co będą żarli twoi wasale? A niech żrą robaki albo jakieś sojowe przetwory, wszystko jedno. Niech trawę żrą. Po co mają żreć krowę, która żarła trawę? Niech sami żrą trawę. Zrobimy im brykiety jakieś tam, żeby trochę białka dostali. A w ogóle po co mają... W ogóle depopulację trzeba zrobić. Więc w interesie Unii jest służenie bożkowi klimatu, przeróżne korporacyjne interesy, a nie ten interes, który pani widzi jako swój. To nie jest to samo. Pani interes i interes Unii, moim zdaniem, one są rozbieżne. I teraz w kontekście tej rozmowy, którą przed chwilą odbyliśmy, mam takie spostrzeżenie. Ile razy pani słyszała od polityków ze wszystkich stron, że korzystne jest dla Polski bycie w Unii Europejskiej ze względu na co? Ludzie Vox Populi mówi, no bo bez paszportu mogę jeździć. To pierwsza odpowiedź. najgłupsza możliwa, no ale wdarło się do naszej świadomości. Natomiast polityk nie mówi o paszportach, tylko mówi o wspólnym rynku. Od tego się zaczęło. Najpierw była Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG, potem Unia Europejska, że ten wspólny rynek jest wartością. I podają przeróżne przykłady, że jakiś producent mebli z Polski będzie mógł bez VAT-u te swoje meble wozić po całej Europie, czyli zwiększy się liczba jego klientów. W tej chwili obserwujemy na rynku rolnym i w kontekście embarga na przykład na ukraińskie ziarenka, widzimy, że wspólny rynek europejski jest szkodliwy dla Polski, a nie, że jest wartością. I to mnie prowadzi od wielu lat do wniosku, że przebywanie na wspólnym rynku europejskim jest szkodliwe dla mnie jako przedsiębiorcy, jest mi gorzej niż byłoby mi, gdyby Polska nie była na terenie wspólnego rynku europejskiego. No bo na przykład konkurowanie polskiej firmy z niemiecką firmą ustawia polską firmę na gorszych pozycjach. Niemiecka firma przejmie rynek. Rynki supermarketowe wszystkie, tam gdzie jest polskie przedsiębiorstwo, nasza najbardziej kochana Biedroneczka, Portugalczyk znalazł sobie dziurę. Jemu się poprawiło, jak on z Portugalii przyjechał do Polski i stworzył imperium Biedronka. Ale Polakom ten wspólny rynek... Oglądamy w telewizji punktowe różne przedsiębiorstwa pojedyncze, jedna sztuka, której się rzeczywiście udało, tak jak temu gościowi z Biedronki, i wspólny rynek zadziałał na jego korzyść. Ale jak popatrzymy z góry, dronem wyimaginowanym się wzniesiemy, popatrzymy na całą Polskę, to wspólny rynek europejski szkodzi naszym przedsiębiorcom. Fabryki okien, cukrownie, rolnictwo, wszędzie szkodzi. I mogę wymieniać branżę krok po kroku, coraz dalej idąc.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
A ja nie będę się z tym kłócić, bo tak, bo nie będę się z tym kłócić, ale może spojrzymy na to też kłóci, nieco szerzej.
Niech się pani kłóci, ile pani chce, bo to jest tylko moja obserwacja. Nie jestem fachowcem szczególnie wykształconym w tym kierunku.
Rozmawiam dużo z rolnikami i tutaj też nie będę się kłócić, bo z perspektywy tego, co widzę, co słyszę, co czuję, no to ona po prostu jest zbieżna z tym, co pan powiedział, ale możemy na to spojrzeć też nieco szerzej. Często tutaj rozmawiamy na przykład o Afryce, o tych wpływach rosyjskich. Dzisiaj tak się dzieje, że tak naprawdę Rosja staje się jednym z największych eksporterów, producentów jakby żywności i eksporterów i producentów żywności na świecie, dostaje kolejny lewar na te państwa trzeciego świata, lewar pod postacią rozgrywania jakby tym głodem. I my tutaj też, skoro kiedyś mówiliśmy o tym, że jako też część pewnej wspólnoty nie powinniśmy odpuszczać czy Afryki, czy państw Ameryki Południowej, to też to jest taki moment, aby jednak jakoś to powstrzymać, bo z tego mogą być kolosalne problemy. To znaczy, jeżeli oddamy tak dużą przestrzeń Rosji do tego, aby mogła dyktować ceny żywności, aby mogła też właśnie mieć ogromny wpływ na to, co dzieje się dzisiaj w Afryce, bo to Wagnerowcy to jest na przykład jedno, ale kwestia głodu w Ameryce Północnej to jest dużo poważniejsza sprawa. To znowu będziemy na przegranej pozycji, więc może z tej perspektywy jakby na razie zostawić na bok już kwestię, bo Polska jest w Unii Europejskiej, raczej szybko z niej nie wyjdzie i możemy tutaj dyskutować na temat tego, jak sobie w tej Unii Europejskiej radzimy, o podwójnych standardach, ale na razie jest taka sytuacja, operujemy w tym, co mamy. Ale zastanowić się, czy my możemy jednak coś więcej zrobić, aby, skoro już jesteśmy w tej wspólnocie, mimo takich podziałów, to aby zadbać o nasze interesy.
No to pierwszy punkt, żeby zadbać o nasze interesy, to należy się wykluczyć z tej organizacji szybko, ona nas obciąga w dół. Jak patrzymy na mierniki gospodarcze w Unii, to ona nas obciąga. Unia sobie jako byt wspólny bardzo słabo radzi ekonomicznie na świecie. Bez przerwy słyszymy, tam a to recesja, a to inflacja, a to coś. W innych miejscach świata tam jakieś tygryski się pojawiają tu i tam. Następuje postęp gospodarczy, a Unia ma regres. Unia ma zbiorowisko starców i musi importować świeżą siłę roboczą. Potem ma problem z imigrantami. Unia sobie nie radzi. Unia się przeżyła. Czy Europa się zestarzała? No to teraz lepsze byłoby, gdybyśmy podzielili się na drobniejsze kawałki i próbowali konkurować. Unia nie jest państwem, więc mówienie o tym, że państwo Rosja wchodzi ostro do Afryki, wchodzi w co? W miejsce, które europejskie kiedyś mocarstwa porzuciły zostawiły odłogiem. Francja się wycofała z Afryki jako terenu kolonialnego swojego. Polikwidowano kolonie. Wielka Brytania osłabła, wycofała się z kolonii. Jeszcze z nich przez jakiś czas żyła siłą rozpędu, ale się wycofywała. Skupiła się na swojej małej wysepce i staje się krajem, za chwilę będzie marginalnym krajem, Wielka Brytania. Przez to, co sobie zrobiła. Wycofała się z Afryki. Teraz co? Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa ma wejść do Afryki i konkurować z państwem. W dodatku zarządzanym przez jednego człowieka. Przegra Unia Europejska. Zanim się Unia Europejska dogada wewnętrznie, to co robimy, chłopaki, w Afryce, to już Putin tam ma pozamiatane razem z Chińczykami. W tej chwili w Afryce odbywa się konkurencja Chin z Rosją. Na razie ona jest przyjazna na zasadzie takiej: Chińczycy coś pobrali, Ruscy coś pobrali i jeszcze jest cała masa rzeczy do wzięcia. Więc nie gryzą się między sobą. Sytuacja jest trochę taka, jak między Francją a Wielką Brytanią dawno, dawno temu, jeszcze Belgia tam była uczestnikiem w Afryce, brali jakieś terytoria, nie toczyli w Afryce wojen wzajemnych, bo tam jeszcze było kupa do wzięcia. No i Chińczycy z Rosjanami na razie się nie biją w Afryce, na razie próbują powybierać najfajniejsze klocki z tej Afryki. Unia Europejska w tym nie będzie uczestniczyła jako organizacja międzynarodowa, bo to jest B, bo to jest kolonializm, bo to jest nie nasz interes, skupmy się na czym innym. Gdybyśmy byli samotnym graczem jako Polska, to może byśmy się dogadali. Nie wiem czemu, znaczy wiem czemu. Nie ma inteligentnych w rządzie, żadnym rządzie, który był po 89 roku. Bo można by zaproponować krajowi typu Gambia, kraj wzdłuż rzeki, biedny, ale chętny, żeby się sprzedać. Można im zaproponować Unię personalną, tak jak Unia Polski z Litwą, tylko po to, żeby ci obywatele Gambijczycy wszyscy dostali nagle unijne paszporty. To byłby nasz lewar i byśmy mieli terytorium w Afryce. Wystarczy podpisać Unię z Gambią. Z czego żyła Gambia przez całe lata? Zrobiłem jeden odcinek z Gambii, to wiem. Oni żyli z kosmodromu, nazwijmy to. Tam było lądowisko awaryjne. NASA, na wypadek, gdyby nie dało się lądować promem kosmicznym ani na Florydzie, ani w Teksasie. No to wtedy potrzebujemy po drugiej stronie kuli ziemskiej jakieś lądowisko. I cała Gambia się przez całe lata sprzedali się kompletnie Amerykanom i żyli wyłącznie z tego jednego awaryjnego pasa startowego. Tyle z tego było pieniędzy. No to Polska mogłaby mieć przyczółek w Afryce na podobnej zasadzie. Już nie latają promy kosmiczne, w związku z tym Gambia trochę nie wie, co ze sobą zrobić, a to jest piękny przyczółek w Afryce. I moglibyśmy się z nimi dogadać. Chłopaki, chcecie paszporty unijne? To podpiszmy taką umowę, że wy tam wybieracie swojego prezydenta, my wybieramy swojego, ale jesteśmy jednym państwem. Polsko-Gambia. Mielibyśmy przyczółek w Afryce. Coś takiego można zrobić wyłącznie, jak się jest graczem o swoje. Natomiast jak my jesteśmy graczem, który politykę zagraniczną, strategiczną zostawia Unii Europejskiej, to nie ma miejsca na takie pomysły.
To ja tylko może jeszcze dodam, bo mamy takie wrażenie, że faktycznie Afryka została zupełnie odpuszczona przez Unię Europejską. Tutaj wspomniał pan o Francji. Francja faktycznie jakby polikwidowała swoje bazy, wycofała się w sposób znaczący, ale nadal też, być może jeszcze nie jest za późno, bo nadal to Francja ma dużo większe inwestycje i powiązania gospodarcze z częścią państw afrykańskich. Musiałabym teraz znaleźć ten raport, ale kilka dni temu go czytałam. Ma. I nadal to być może jeszcze nie jest przegrana pozycja, bo Rosjanie jakby weszli, mają Wagnerowców, eksploatują teraz część złóż, okej, ale to wciąż jest mało. Tu jeszcze być może nie jest całkowicie stracona pozycja. No co innego z Chinami, bo Chiny wchodzą w duże projekty i z dużymi pieniędzmi, ale nie jest tak do końca już, że Francja w 100% się wycofała.
No, Francja gdyby wróciła do samodzielnego grania, czyli wycofałaby się z Unii Europejskiej, bo już nie jest w stanie wydoić więcej z Unii Francja, niż wydoiła do tej pory. W tej chwili już nawet dla Francji Unia Europejska jako koncepcja jest obciążeniem. Ta Unia jedzie na zasadzie inercji. Byliśmy głównym graczem w Unii, no chcemy tę Unię i tak dalej. Ktoś powinien się obudzić nagle i stwierdzić: dobra, ten projekt się wyczerpał, ta formuła się wyczerpała. To już nam nie daje żadnych apanaży, tylko nas obciąża, jest jak kula u nogi. Nie chcemy tego. Brytania to zrobiła. Brexit zrobili. I teraz Francja mogłaby się ożywić w tym kierunku. Mamy same problemy gospodarcze. Unia nam w niczym nie pomaga, tylko nam przeszkadza. Chociażby problem z imigrantami. W ramach Unii nie możemy pozamykać granic na szczelnie i jakoś się ratować, a do nas przyjeżdża cała masa, z innych krajów unijnych przesiąkają do nas. No to może jakbyśmy się wyzwolili z tego związku pod tytułem Unia Europejska, to moglibyśmy zagrać. Również w Afryce. Jako pojedynczy gracz. Francja nie ma siły takiej, żeby przyjechać i zaproponować coś w byłej swojej kolonii afrykańskiej w momencie, kiedy za plecami siedzi jej cała Unia i Francja musi konsultować swoje pomysły z Brukselą. Natomiast jakby Francja miała tylko Paryż bez Brukseli, no to może proponować różne rzeczy samodzielnie. Teraz tego nie robi. Ja czekam, kiedy ten projekt się rozwali. Sam z siebie. Wtedy nam się wszystkim zrobi lepiej. Implozja. Tak jak Związek Sowiecki się rozwalił. Tak, teraz poczekamy?
Tak, tak, nie, bo chciałam zaproponować, że poczekamy wspólnie i puścimy piosenkę, bo też mamy pewne takie ramy, o które musimy dbać i reklamy, które muszą też się w radiu pojawić.
Jestem za i piosenkę mam o takim gościu, który jest niezdecydowany. Panie śpiewają Joseph, bo on tak... Nie wie, czy ma się oświadczyć, czy ma się nie oświadczyć, czy ma kupić ten pierścionek, czy ma nie kupić i one tak go nawołują. No Józef, no weź kurka wodna, bądź tak jak przedwojenny mężczyzna, jak się zakochał, no to kupował bukiet kwiatów, oświadczał się i potem żyli długo i szczęśliwie. To jest problem wszystkich facetów, którzy jeszcze nie mają żony w Polsce, to niezdecydowanie. I to jest też problem ogólnopaństwowy. Państwa w tej chwili są zarządzane przez takich Józefów, którzy się nie mogą zdecydować. Macron jest takim Józefem i wszyscy inni tam są takie Józefy niezdecydowane, spotykają się... No niby przychodzą, ale potem wychodzą i żadnych męskich decyzji nie ma. Ani w Unii, ani jak na jarmarku widzę nieraz. Przychodzi para i on no, mówi, że tutaj, że to pan się mnie wpisze w książce i tej pani też się pan wpisze. A ja mówię, a to jest pańska narzeczona? I ona tak patrzy na niego. Może teraz mi powie. No to ja ją pytam. Kupił pierścionek? I ona wtedy mówi, no jeszcze nie kupił. O tym jest piosenka.